godzina 7.47, już 48, a w naszym studiu kolejny gość, pan Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Stowarzyszenie Marsz Niepodległości zamierza coś zrobić w związku z niepokojem wielu Polaków związanym z amerykańską, tym amerykańskim ustawodawstwem, potocznie nazywanym w naszych mediach ustawą 447. Co takiego?
No, Marsz Niepodległości już od 2 miesięcy praktycznie prowadzi taką akcję informacyjną dotyczącą ustawy 447, no, ze względu na to, że większość mediów, tych szczególnie głównego nurtu, tej tematyki nie podejmuje. No a mamy jednak dosyć duże obawy, że ta ustawa będzie realizowana przeciwko Polsce, przeciwko naszemu państwu. No i tutaj kwoty, które się pojawiają, tych roszczeń, bo to pamiętajmy o tym, że chodzi tu o bezspadkowe mienie, bezdziedziczne mienie, do którego sobie roszczą jakieś organizacje żydowskie prawo, opiewa nawet na 300 miliardów dolarów. Jest to bilion złotych, czyli trzykrotność polskiego budżetu. No są to pieniądze niewyobrażalne.
Część ludzi, którzy, bo my cały czas tutaj w Radiu Wnet rozmawiamy na ten temat, część ludzi znających amerykańską scenę polityczną twierdzi, że ta ustawa nie ma dla Polski żadnego znaczenia. Jest to, że to jest jedna z ogromnej ilości różnych lobbystycznych ustaw, które przechodzą przez amerykański kongres i że od tego, że gdzieś ktoś coś powie w amerykańskim kongresie, do tego, że ktokolwiek będzie w stanie nam jakiekolwiek pieniądze zabrać, jest bardzo daleka droga.
Jestem stałym słuchaczem Radia Wnet i wiem, że pojawiają się też przeciwne głosy. Tutaj te głosy, które mówią o tym, że ustawa 447 nie są zagrożeniem, są to związane przede wszystkim, no niestety, ale z partią rządzącą, z dzisiejszym rządem. Ostatnio takie słowa wypowiadał tutaj pan redaktor Sakiewicz. No, nie sposób się z nim zgodzić. Można przypomnieć, że nawet pan minister Macierewicz wypowiadał się tutaj, że rząd musi podjąć natychmiastowe działanie, że musi potraktować tę sprawę bardzo poważnie. Dzisiaj z tego stanowiska się wycofuje, mówię o tym, że bagatelizuje tą sytuację, próbując oskarżać między innymi środowiska narodowe o to, że są jakąś rosyjską agenturą. Zresztą w tej argumentacji nie ma podstaw logiki. No, mówimy tutaj o państwie amerykańskim, najpotężniejszym państwie na globie, które ustaliło własne ustawodawstwo, które mówi o tym, że takie roszczenia trzeba realizować. Tutaj przypomnę, że ostatnio została ujawniona przez redaktora Stanisława Michalkiewicza notatka ze spotkania z 29 października z ambasadora Chodorowskiego, ze spotkania ambasadora Chodorowskiego jakby z przedstawicielem rządu amerykańskiego, panem Jasgierdim, w którym jasno jest powiedziane o tym, że ta problematyka istnieje. Dyskusje na ten temat są poruszane, kiedy z drugiej strony rząd polski, minister Czaputowicz mówią nam o tym, że takiego problemu nie ma. Tutaj wypowiedzi sekretarza stanu Mike'a Pompeo w lutym tego roku w Polsce o tym, żebyśmy dostosowali ustawodawstwo jakby na potrzeby tej grabieży. No, chyba nie zostawiają żadnych wątpliwości, a państwo nas usypia, dlatego trzeba działać, trzeba informować Polaków, trzeba mówić o tym, jakie są zagrożenia i że te zagrożenia są naprawdę realne.
I w jaki sposób państwo chcecie informować Polaków?
Znaczy w tej chwili, no mówię, prowadzimy akcję i ta akcja polega na tym, że zbieramy podpisy pod listem do Donalda Trumpa. Jest taki symboliczny element, w którym Polacy oddolnie zupełnie, tak jak Marsz Niepodległości jest też oddolny. Ta idea Marszu Niepodległości jest oddolna. I zbieramy te podpisy na ulicach miast, informując ludzi o tym zagrożeniu, czym jest ustawa 447, że taka ustawa w ogóle istnieje. Informujemy o tym, jak się zachowuje w stosunku do tego państwo polskie, w jaki sposób to zagrożenie może być realizowane. I muszę powiedzieć, że tutaj jest bardzo duża taka pozytywna odpowiedź Polaków. Polacy coraz częściej zadają pytania, coraz częściej ta tematyka pojawia się gdzieś również w mediach i myślę, że to już jest nasz sukces. Jest to merytorycznie przygotowana akcja, która tutaj ma całkowicie wykluczyć jakby tą kwestię, którą próbuje się podważać, wiarygodność tych naszych zastrzeżeń i obaw co do tej ustawy, czyli sprawa antysemityzmu jakiegoś, które niby ma być powodem i motorem działań Polaków, tak? I tutaj myślę, że naprawdę ta akcja przynosi już skutki. Zresztą, no mówię to tutaj również u was na antenie, ta tematyka się pojawia. Martwi jedynie to, że nie ma tej dyskusji otwartej, prawda? Że ta dyskusja jest dosyć jednostronna. Ostatnio pan redaktor Sakiewicz również w Telewizji Polskiej wypowiadał się zupełnie jednostronnie. No to był taki przejaw naprawdę propagandy, takiej PRL-owskiej, topornej. A zagrożenie istnieje. Ja mam ciągły kontakt z Polakami, bo te akcje protestów, które były w Stanach Zjednoczonych, no również my między sobą cały czas jakby jesteśmy w stałym łączu, przepraszam.
No i rozumiem, że szykuje się teraz marsz w Warszawie, demonstracja.
Tak, tak, tak. 11 maja o godzinie 14 spotykamy się pod Kancelarium Prezesa Rady Ministrów, żeby zaprotestować. Przyjdziemy ulicami Warszawy, żeby po pierwsze postulować do polskiego rządu, żeby podjął realne działania w stosunku do zagrożenia, które istnieje wobec realizowania tej ustawy przez Stany Zjednoczone. Jest to pomoc, wyciągnięcie ręki do polskiego rządu, pokazania mu, że ma oparcie tutaj w społeczeństwie. Z drugiej strony chcemy również zachęcić polski rząd do tego, żeby walczył z tą falą antypolonizmu, która wylewa się na całym świecie, a która jest jakby narzędziem do tego, do realizacji tych bezpodstawnych roszczeń.
Że tak powiem, intencja jest jak najbardziej słuszna, tylko czy nie obawiacie się, panowie państwo, że starą metodą dosyć może dojść do jakiejś prowokacji, wystarczy, że pojawi się jedna osoba z jakimś transparentem, gdzie będą jakieś niezbyt przemyślane hasła i mamy tydzień hejtu na Polskę we wszystkich światowych mediach.
No myślę, że jako Stowarzyszenie Marsz Niepodległości wykazaliśmy się przez ostatni okres czasu dosyć dużą rozwagą. Podobne argumenty pojawiają się również przy Marszu Niepodległości. Oczywiście jakieś takie zagrożenie istnieje, ale my będziemy zachęcali, będziemy prowadzili taką akcję i w taki sposób, żeby ona była niewymierzona przeciwko komukolwiek, tak? Czy jakiejś nacji, czy państwu amerykańskiemu, czy jakimś interesom polsko-amerykańskim, tylko żeby ona była propolska, żeby ona była w obronie Polski. I tak w tej chwili tą kampanię prowadzimy i myślę, dlatego ona jest w tej chwili tak skuteczna. Zresztą zapraszam państwa na wchodzenie na stronę ustawa447.pl. Tam można te formularze do podpisów do Donalda Trumpa zbierać. Tam można zbierać również inne informacje. No, mówię, jesteśmy bardzo mocno zaangażowani. Przynosi to skutki, bo tutaj ten kontakt nawet z Polonią. My cały czas jesteśmy w stałym jakby w koordynacji naszych działań i to wygląda bardzo obiecująco. Zresztą Polonia również przewiduje na 11 maja protesty w Stanach Zjednoczonych. I to są protesty mądre, rozważne, nie protesty przeciwko komukolwiek, powtarzam jeszcze raz, tylko za polską racją stanu.
Czyli ta zapowiadana przez panów demonstracja będzie 11 maja, tak?
11 maja, Warszawa, godzina 14 przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Proszę państwa, jeszcze jedna muzyczna rocznica, mianowicie w 1969 roku, też 23 kwietnia, zmarł Krzysztof Komeda, wybitny polski kompozytor. To teraz przez chwilę posłuchamy jego muzyki. A do amerykańskiego filmu Romana Polańskiego Dziecko Rosemary. Dzień dobry państwu, godzina 8:00. Słuchaliśmy, proszę państwa, muzyki Romana Polańskiego do filmu Dziecko. Przepraszam, muzyki Krzysztofa Komedy, oczywiście, którego dzisiaj jest rocznica śmierci, do filmu Romana Polańskiego Dziecko Rozmery. A teraz już czas na przegląd prasy, przegląd wydarzeń, ale zanim zrzucimy okiem na to, co dzisiaj w polskich gazetach, to jeszcze zajmijmy się tragicznymi wydarzeniami na Sri Lance, żeby tak trochę jeszcze może rozszerzyć to wydarzenie, a równocześnie, żeby dowiedzieć się, co się dzieje w tym kluczowym miejscu świata, jakim jest Azja. Naszym rozmówcą jest teraz pan Krzysztof Zalewski, analityk związany z Instytutem Bojma, aktualnie przebywający w Wiedniu. Halo, dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam Kraków, witam Warszawę, witam obie stolice.
Sri Lanka, czyli tak używając nazwy z czasów kolonialnych, może wciąż jeszcze bardziej znanej, Ceylon, to jest miejsce, gdzie od lat jest, znaczy właściwie chyba od zawsze jest konflikt. Może moglibyśmy naturę tego konfliktu teraz przypomnieć, wyjaśnić naszym słuchaczom.
Rzeczywiście przez 30-40 lat temu zaczął się konflikt między syngalską większością a mniejszością tamilską. To było tak, że chyba wszyscy pamiętamy jeszcze tamilskie tygrysy. Organizację terrorystyczną, organizację partyzancką, która chciała niezależności północy i wschodu wyspy. I ten konflikt został zakończony, zażegnany 10 lat temu. To, co się stało w niedzielę, było dla wszystkich wielkim zaskoczeniem, ponieważ mieliśmy nadzieję i cały świat miał nadzieję, i tak samo jak mieszkańcy wyspy, że czas brutalnej przemocy został zakończony. I wydaje się, że obecne wydarzenia nie mają wiele wspólnego z tą historią wojny domowej. Natomiast trzeba pamiętać, że być może konflikt został zakończony, ale pewne know-how terrorystyczne zostaje. Trzeba przypomnieć, że tamilskie tygrysy często używały terrorystów samobójców, często używały bomb do realizacji swoich celów politycznych. Być może zmienili się aktorzy, zmieniły się cele, ale taki terrorystyczny know-how został na wyspie i mieliśmy jego tragiczne manifestacje właśnie w zeszłą niedzielę.
Tutaj ksiądz z Polskiej Sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie zwrócił uwagę, że chrześcijanie są właściwie jakoś tak ponad tym konfliktem w takim znaczeniu, że po obu stronach, znaczy do obu tych grup etnicznych należą wyznawcy Kościoła katolickiego.
No właśnie. Przypomnijmy, że na wyspie jest prawie 75-80% buddystów, w 10% muzułmanów, trochę więcej jeszcze hinduistów i parę procent katolików. W związku z tym to jest, był atak prawdopodobnie organizacji uważającej się za islamistyczną, chcący reprezentować trzecią największą religię na przedstawicieli czwartej największej religii. I wydaje mi się, że dlatego trzeba sobie powiedzieć, że to był atak na Sri Lankę, ale ze Sri Lanką związany bardzo pośrednio. To znaczy w tej chwili międzynarodowe organizacje islamistyczne, terroryści islamistyczni szukają miejsc, gdzie mogliby zaatakować i przypomnieć o swojej obecności i o swoim istnieniu. Przegrywają w Syrii, przegrywają w Iraku, a przynajmniej mają takie poczucie. No i szukają miejsc, gdzie mogliby pokazać, że wciąż walczą. No i takie państwa, które mają problemy wewnętrzne, konflikt gorący między dwoma politykami głównymi, którzy ze sobą właściwie nie rozmawiają, tak jak jest na Sri Lance między prezydentem a premierem, jest idealny do ataku. Tam, gdzie nie ma komunikacji, tam, gdzie nie ma współpracy między ważnymi organami państwa, łatwiej jest tym terrorystom atakować, ponieważ trudniej jest zapobiegać atakom.
Powiedział pan, że ten konflikt istniał przez 30 lat, po czym został jakoś tam wygaszony. W jaki sposób? Jaka tam jest w tej chwili sytuacja polityczna?
W 10 lat temu były premier Rajapaksa z pomocą, jak się wydaje, Chin dość brutalnie stłumił tą rebelię za pomocą wojska. Właściwie tamilskie tygrysy uznały swoją klęskę. Tych koncesji politycznych było bardzo, bardzo niewiele. Natomiast problem, tak jak w dużej części państw azjatyckich, jest taki, że wprawdzie pokoju od 10 lat gospodarka rośnie, kraj się rozwija, ale dramatycznie rosną nierówności społeczne i ten podział między bardzo bogatymi i biednymi tak samo rośnie. To jest, socjologowie mówią o współczynniku Giniego, który obrazuje o tym, to jak 10% społeczeństwa jest bogatsze od najuboższych 10%. 10%. No i to jest w przypadku Sri Lanki nawet na tle regionu dość wysoka liczba. To jest, Sri Lanka jest chyba 40 czy 50 krajem na świecie, jeżeli chodzi o największe rozdarcie między bogatymi i biednymi. Przed nią są właściwie w większości tylko kraje afrykańskie. Także tak głębokie podziały społeczne, nawet jeżeli mamy do czynienia ze wzrostem gospodarczym kilkuprocentowym w ostatnich latach, no powodują, że łatwiej znaleźć tym, którzy czują się wykluczeni ideologii, która tłumaczy ich życiowe niepowodzenie. Także być może warto też przemyśleć o tym, to w jaki sposób pomagamy Sri Lance i w jaki sposób można zmienić zasady tej pomocy, żeby w krajach takich jak Sri Lanka społeczeństwo nie było gotowe do sięgania po przemoc.
Ale Sri Lanka to jest też ważny punkt na mapie ekonomicznej i geopolitycznej Azji. To jest jeden z tych punktów, przez który, jak rozumiem, przebiega ta morska część tych projektowanych przez Chińczyków szlaków handlowych.
Poruszył pan bardzo ważną kwestię. Rzeczywiście Chińczycy tam zbudowali port morski, który ma być portem handlowym. To zdaje się, że jedna z chińskich firm na 99 lat wynajęła port formalnie. Natomiast są podejrzenia, że będzie to port morski, w którym również statki wojskowe, okręty wojskowe będą mogły zawijać. No i tutaj ta konkurencja z Indiami i Stanami Zjednoczonymi wydaje się rzeczywiście szczególnie silna. Przypomnijmy, że w Sri Lanka leży tuż koło wybrzeża Indii i też w tym konflikcie, od którego zaczęliśmy rozmowę, Indie odgrywały taką trudną rolę. Nacjonalizm lankijski jest skierowany przeciwko Indiom. Większość buddystów nie jest podejrzliwa wobec kraju w większości hinduistycznego. Indie były oskarżane o wspieranie tamilskiej rebelii. Z drugiej strony przyszły Chiny, które zaoferowały korzystne pożyczki, które pomogły też podnieść się wyspie po latach wojny. Ale skutkiem było też to, że Sri Lanka jest jednym z najbardziej zadłużonych krajów spośród tych rozwijających się. Prawie 80% długu ma w relacji do swojego PKB. Więc jest to kraj wrażliwy na wszystkiego rodzaju zawirowania i to, co może się zdarzyć najgorszego teraz, to żeby turyści odwrócili się od tej wyspy, ponieważ ciągle turystyka jest jednym z najważniejszych źródeł bogactwa, czy też pracy dla Lankijczyków. No i stąd pamiętajmy, że nie tylko chrześcijanie byli obiektem ataku, ale był to też atak na turystów, więc wydaje się, że za pomocą tego aktu terroru grupy islamistyczne chciały pokazać swoje istnienie, swoją niechęć do chrześcijan czy nienawiść, ale też pokazać zachodnim turystom, że mogą dosięgnąć ich wszędzie. Jedną z ofiar były, przepraszam bardzo, to jest dość istotne, troje dzieci jednego z najbogatszych duńskich przedsiębiorców. Więc to jest, to był taki sygnał wysłany przez międzynarodowy dżihad w kierunku państw zachodnich.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Krzysztof Zalewski, Instytut Bojma, był gościem Poranka Wnet i tutaj w przeglądzie wydarzeń nakreślił dla nas tło tych tragicznych wydarzeń, które w ostatnią niedzielę wydarzyły się na Sri Lance. Przypominam, prawie 300 ofiar zamachów terrorystycznych w kościołach i w hotelach. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję. Do usłyszenia. Miłego dnia życzę.
Proszę Państwa, jest godzina 8.11 i jeszcze rzut oka na dzisiejszą prasę. Jest początek tygodnia, no to zaczniemy może od tygodników. Czy warto odkryć prawdę o Jedwabnem? Takie nieco prowokacyjne pytanie zadaje Marek Pyza w obszernym artykule dotyczącym tego, czy należy tam dokonywać ekshumacji. Kwestia ekshumacji w Jedwabnem wróciła do polskiej debaty publicznej. Przed kilkoma tygodniami była używana w kolejnym sporze o historii z Izraelem. Jest obecna w dyskusjach polityków, również w ministerialnych gabinetach. Po 18 latach widać, że zlekceważona została dobra wola Lecha Kaczyńskiego, który zgodził się na ograniczoną formę prac ekshumacyjnych. Czy nasze państwo powinno wrócić do tego tematu? Dlaczego wszyscy się go boją? Jakie mogły być konsekwencje polityczne? Pyta Marek Pyza, tygodnik Sieci i na okładce też Jedwabne. Niebezpieczny temat. Teraz sięgnę do rzeczy. W do rzeczy, proszę państwa, jest między innymi wywiad z Januszem Korwin-Mikke. Broniarz powinien siedzieć... Mój Boże, ile to już osób powinno siedzieć, jak ja pamiętam, ile osób, przynajmniej Korwin-Mikke zapowiadał, że powinny siedzieć, jakoś nie siedzą, no ale może posiedzą. Natomiast bardzo tutaj jest ciekawy, proszę państwa, cytat przez redakcję, jakby tak wyszczególniony z tego wywiadu. Z mojego punktu widzenia Rosja jako wróg naszego wroga, czyli Ukrainy, jest cennym sojusznikiem. Jeszcze całego wywiadu nie czytałem, więc nie wiem, czy tutaj redaktor Wojciech Wybranowski zadał na przykład pytanie, czy jakieś ukraińskie rakiety są skierowane na Polskę, skoro to Ukraina jest naszym wrogiem, a Rosja jest naszym cennym sojusznikiem. Takie ciekawe odkrycie ze strony tutaj prezesa partii Korwin. Teraz jeszcze, skoro już padło tutaj nazwisko pana Broniarza, który zdaniem Janusza Korwin-Mikkego powinien siedzieć, no to posłuchajmy, co ma pan Broniarz do powiedzenia. Czy nauczyciele zawieszą strajk na czas matur? Pyta w Rzeczpospolitej Jacek Nisinkiewicz. Istnieje taka możliwość, ale dzisiaj są rozpatrywane 3 scenariusze i wszystkie będą analizowane we wtorek na posiedzeniu Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. No i tutaj jeszcze Sławomir Broniarz zapowiada różne rzeczy. Między innymi dzisiaj ma być o godzinie 11 manifestacja przez Ministerstwem Edukacji Narodowej. Co jeszcze w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie? Aha, tutaj tytuł z wywiadu z panem Sławomirem Broniarzem jest zapowiadany: wygramy teraz albo we wrześniu. No, pytanie, kto wygra? Komik wygrał z biznesmenem. Oczywiście wszędzie te wybory ukraińskie i krwawe ataki terrorystyczne na chrześcijan. A oprócz tego jeszcze, czy strajk zablokuje 500+. Do protestujących nauczycieli dołączy już niedługo nawet 40 tysięcy pracowników pomocy społecznej. To też Rzeczpospolita. Nowa potężna broń fiskusa. Bieg terminu przedawnienia zostanie przerwany albo zawieszony, jeżeli skarbówka zaskarży umowy na przykład na sprawie darowizn, dzięki którym starano się ukryć pieniądze przed państwem. Kijów czeka na puentę. To jest materiał Michała Potockiego. To już żeśmy cytowali. Świat w żałobie po ataku chrześcijan. I jeszcze artykuł Zbigniewa Parafianowicza, też w tych sprawach ukraińskich. Ukraina rządzona z tylnego siedzenia. Kim jest bogacz, który stoi za Żeleńskim? To jest oczywiście na temat tego oligarchy, który miał wylansować, proszę państwa, obecnego prezydenta Ukrainy. No tylko, że historia zna czasem takie przypadki, że tacy wylansowani próbują się urwać tym, którzy ich wylansowali. Masakra chrześcijan w niedzielę zmartwychwstania, to jest pierwsza strona Gazety Polskiej codziennie, ale też, proszę państwa, wróciła sprawa Fundacji Otwarty Dialog. Będziemy próbowali dzisiaj się na ten temat czegoś dowiedzieć. Może uda nam się dodzwonić do kogoś, kto coś na ten temat wie. Mianowicie w brytyjskiej prasie pojawiły się takie informacje, że Fundacja Otwarty Dialog to jest ta fundacja związana z panem Bartoszem Kramkiem i z panią Ludmiłą Kozłowską, którą w pewnym momencie tutaj polskie służby uznały za osobę niepożądaną na terenie Unii Europejskiej, a inne służby, przede wszystkim niemieckie, chyba tak trochę na złość polskiemu rządowi, uznały, że w ogóle nie ma żadnego problemu. No i teraz brytyjska prasa pisze o tym, o czym zresztą już mówiono wielokrotnie w Polsce, mianowicie, że tam w tle są jakieś bardzo dziwne interesy, pranie brudnych pieniędzy, związki, Zjednoczona Fundacja rzekomo wspiera demokrację, niepodległość Ukrainy i tak dalej. Z drugiej strony te związki finansowe są takie jak najbardziej sięgające w kierunku Moskwy. Moskwy albo Petersburga. I tutaj komentarz Adriana Stankowskiego. Brytyjski Sunday Times pisze w niedzielę o zarzutach wobec Fundacji Otwarty Dialog. Chodzi o 1,5 miliona funtów w zamian za wypranie 26 milionów funtów pochodzących z kręgów Putina. No i co dalej będzie w tej sprawie? Ciekawe, że to coś, co na Zachodzie zostało w pewnym sensie wyciszone, też teraz z Zachodu wraca. I to chyba tyle w tym przeglądzie prasy. W tej części jeszcze pewnie do jakichś medialnych informacji wrócimy. Godzina 8:16.